Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Czy wczoraj, panie ministrze, Litwa, Łotwa i Estonia na zawsze pożegnały się z Rosją?
Bez wątpienia jest to symboliczny moment, moment, na który kraje bałtyckie czekały bardzo długo. Oczywiście nie jest to żadne zaskoczenie, dlatego że do tego momentu przygotowania techniczne, budowa infrastruktury trwały wiele lat, ale rzeczywiście to jest taka chwila, kiedy następuje ostateczne odcięcie, a przede wszystkim wzrost bezpieczeństwa energetycznego naszych sąsiadów na północnym wschodzie.
A czy teraz kolejnym celem powinna być budowa ważnych strategicznie połączeń elektrycznych, ale między Litwą a Polską?
No mamy, pamiętajmy, że mamy takie połączenia jeszcze w latach 2005-2007 był realizowany projekt budowy takiego połączenia przez firmę Litpol Link, polsko-litewska inicjatywa. W związku z tym takie połączenia istnieją, natomiast oczywiście im więcej inicjatyw, które zapewniają bezpieczeństwo, czy to w obszarze energetycznym, czy militarnym, tym lepiej. Jesteśmy z naszymi sąsiadami na północnym wschodzie, z Litwą, ale też szerzej z krajami bałtyckimi w bardzo podobnym położeniu geostrategicznym. Dzisiaj sytuacja związana z bezpieczeństwem w regionie jest niestabilna. W związku z tym im więcej projektów, które nas łączą, które wzmacniają więzi między naszymi krajami, tym lepiej.
Bo tak zastanawiam się, czy te działania są wystarczające. Mieliśmy takie dowody na uszkodzenie infrastruktury cyfrowej i elektroenergetycznej na Morzu Bałtyckim. Niedawno, prawda? Kilka razy to się zdarzało.
Federacja Rosyjska prowadzi bardzo agresywną politykę również w tym obszarze, to znaczy naruszając w ostatnich miesiącach infrastrukturę krytyczną. Tutaj podejmowane są działania na poziomie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oczywiście Polska jest ich aktywnym członkiem. Tak samo na poziomie Unii Europejskiej jest deklaracja i pewne działania, które mają zmierzać w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa tej infrastruktury, zwłaszcza na Morzu Bałtyckim. Natomiast niestety trzeba się liczyć z kolejnymi takimi wrogimi aktami. Federacja Rosyjska, tak jak powiedziałem, jest krajem agresywnym i wykonującym tego typu działania wobec krajów Unii Europejskiej, krajów NATO, więc musimy niestety liczyć się z takimi kolejnymi działaniami.
Prezydent Andrzej Duda wczoraj mówił, że w tym wszystkim potrzebne są mocne i strategiczne relacje z USA, by wspierać Ukrainę i wzmacniać politykę sankcji wobec Rosji. Tylko, panie ministrze, w jaki sposób, kiedy prezydent USA zapowiada dosyć nieokrzesane ostatnio decyzje, już nie chcę mówić na temat strefy Gazy i wysiedlenia ludności, ale także cła na zagraniczną stal czy aluminium, a także przyłączenia Kanady. I w tym wszystkim może my się troszkę gubimy jako Unia Europejska.
Wie pani, przede wszystkim ważne jest to, żeby prowadzić dialog nie tylko z prezydentem, ale z całą administracją Stanów Zjednoczonych. Ameryka w sposób radykalny zmienia swoją politykę. Bardzo dobrze odchodzi zresztą od różnego rodzaju ideologicznych szaleństw i rozwiązań.
Chodzi panu o Zielony Ład między innymi?
Oczywiście, że tak, ale nie tylko. No, choćby uznanie faktu, że istnieją wyłącznie dwie płcie, nakazanie w administracji szeregu takich racjonalnych rozwiązań w pierwszych dniach prezydentury, no, są dowodem na to, że prezydent Trump jest zdeterminowany rzeczywiście,
że jest radykalny bardzo mocno.
Stany Zjednoczone. Natomiast w polityce zagranicznej podejmuje również działania zupełnie inne niż jego poprzednik. Natomiast tutaj musimy pamiętać też, że polityka zagraniczna jest sferą negocjacji i czasami niektóre figury retoryczne czy takie wypowiedzi należy traktować jako pewien element presji. My możemy ją oceniać w taki czy inny sposób, natomiast bez wątpienia musimy rozmawiać, jeżeli chcemy walczyć o swoje interesy. I tu podam bardzo konkretny przykład. To, że akurat prezydent Trump na różne sposoby wywiera presję, zresztą robił to już w czasie swojej pierwszej kadencji, w sprawie tego, aby większy procent PKB kraje należące do NATO przeznaczały na obronność, to akurat bardzo dobrze. I no, musimy po prostu prowadzić rozmowy, prowadzić dialog z administracją prezydenta Trumpa, dlatego że to jest jedyny sposób prowadzenia polityki i budowania relacji, a nie obrażać się bądź Amerykanów, tak jak robili to niektórzy politycy, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej w Polsce.
Taki dialog prowadzi także Donald Trump z Putinem, bo taka rozmowa kolejna się odbyła telefoniczna. Wcześniej w niedzielę doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego mówił, że prezydent chce zakończenia konfliktu, lecz gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy zostaną całkowicie pozostawione Europejczykom. To dobrze?
Nie mamy jeszcze, i to warto podkreślać, ostatecznego kształtu propozycji pokojowej czy propozycji zakończenia wojny przez Stany Zjednoczone. Pojawiają się różnego rodzaju fragmentaryczne informacje albo przecieki.
Bo że też święta na święta wielkanocne, przynajmniej niektóre portale donosiły, że może dojść do porozumienia.
Przypomnijmy, że sam fakt tych rozmów w ostatnich dniach też nie jest potwierdzony i też nie wiemy dokładnie, jak one miałyby wyglądać. To, że z Władimirem Putinem dialog na temat pokoju ma być podjęty, no to nie jest żadne zaskoczenie ze strony Donalda Trumpa, bo on to wielokrotnie zapowiadał. Natomiast powtarzam jeszcze raz, no musimy rozmawiać zarówno z samym prezydentem Trumpem, jak i z administracją amerykańską we wszystkich kluczowych sprawach, również w sprawie rozwiązania tego konfliktu, czy tej wojny, która toczy się z winy Rosji na Ukrainie. Wiemy, że było to jednym z ważnych punktów programu wyborczego Donalda Trumpa, więc działania i wypowiedzi idące w kierunku zakończenia agresji rosyjskiej nie powinny nas niczym zaskakiwać. Ale przypomnę jeszcze raz i powtórzę, żaden dokładnie w tej chwili dokładny plan, czy żaden konkretny plan, jak ma wyglądać to zakończenie, nie został jeszcze przedstawiony. Do tej pory mamy do czynienia albo z fragmentarycznymi informacjami, albo po prostu z pewnymi plotkami medialnymi, które są powtarzane.
A czy powinniśmy rozważyć taki plan pełnego embarga handlowego wobec Rosji?
Ja uważam, że warto rozważać każdy skuteczny pomysł, który może wesprzeć naszego sąsiada na wschodzie, czyli Ukrainę w obronie przeciw Federacji Rosyjskiej. Pytanie tylko, co jest dzisiaj realne, a co nie jest realne, bo ja przypomnę, że...
Co dla pana jest realne?
Działaniom. No na pewno tak daleko idące pomysły są mało realne z jednego powodu. Nie dlatego, że Polska albo poszczególni polscy politycy tego nie chcą, ale dlatego, że z dużo mniej poważnymi sankcjami Unia Europejska nie mogła sobie przez długi czas poradzić. Ja przypomnę, że to Polska była prekursorem, jeśli chodzi o nakładanie poważnych sankcji. Tymczasem w pierwszym okresie wojny kanclerz Niemiec nie chciał w ogóle odcięcia Rosji na przykład od systemu bankowego, czyli systemu SWIFT. No to naprawdę były niewielkie sankcje jak na to, co Rosja robi. Natomiast w późniejszym okresie wprawdzie kraje Unii Europejskiej, takie jak Niemcy czy Francja, zgadzały się na nakładanie sankcji, ale wielokrotnie były dyskusje z tym związane i te nasze propozycje, polskie propozycje były ograniczane. Dlatego to nie jest kwestia tego, co ja bym chciał, tylko kwestia tego, co jest możliwe. Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy takie rozwiązanie, o którym pani mówi, jest po prostu niemożliwe.
Wystarczy, że polski premier powie, nie przyjmujemy uchodźców, już mamy europejski kryzys. Tak ostrzegał obecny kanclerz Niemiec w trakcie debaty. Czy coś się zmieniło z paktem migracyjnym? Czy są nowe przesłanki, że będziemy przyjmować, czy nie?
Znaczy, tak, po pierwsze warto wyjaśnić, że rząd Donalda Tuska wkrótce po zaprzysiężeniu podpisał pakt migracyjny i ten pakt Polskę niestety obowiązuje. Po drugie, kłamstwem są opowieści, między innymi pana
Polska niczego nie musi implementować.
A no właśnie, to
ale to jest rozporządzenie, prawda?
O którym chciałem powiedzieć, ponieważ pakt migracyjny to jest pewien zespół rozporządzeń i dokumentów, które obowiązują wprost. Tu niczego nie musimy implementować. Nie musimy, tak jak w przypadku dyrektyw unijnych, przyjmować ustaw, które dopiero na grunt polskiego prawa przeniosą decyzje Unii Europejskiej. Te dokumenty nas obowiązują. Po trzecie, w końcu wczoraj czy przedwczoraj w czasie dyskusji pomiędzy przedstawicielami dwóch największych niemieckich partii bardzo wyraźnie padła informacja, że kanclerz Scholz rozmawiał z premierami wszystkich krajów ościennych, w tym właśnie Polski, i poinformował, że tutaj ten dokument będzie obowiązywał wszystkich, że Niemcy będą go wykonywać i Polska tutaj nie jest w żaden sposób wyłączona z paktu migracyjnego, więc tak naprawdę to ten niemiecki polityk obnażył kłamstwa premiera Donalda Tuska również w tej sprawie.
Ale fakt, że przyjęliśmy w czasie wojny kilka milionów imigrantów z Ukrainy, nie będzie w ogóle przekonujący, nie będzie takim asem w rękawie dla Unii Europejskiej?
To nie jest kwestia tego, czy będzie to przekonujące, czy będzie to nieprzekonujące. Po pierwsze, jest kwestia całkowitej uznaniowości w tej sprawie, czy dany kraj ma przyjmować określoną kwotę imigrantów, czy nie, czy po prostu ma zapłacić na przykład za ich nieprzyjęcie, czy nie. To są przepisy obowiązujące i odstąpienie od tego ewentualnie jest uznaniowe i zależy od Komisji Europejskiej. Polska nie ma w tym zakresie żadnych gwarancji. To punkt pierwszy. Punkt drugi. Dzisiaj mamy kampanię wyborczą w Niemczech. Niemcy mają bardzo poważny problem z nielegalną migracją, zresztą w dużej mierze z własnej winy. Ale teraz w czasie kampanii wyborczej w Niemczech, Niemcy będą skupieni przede wszystkim na załatwianiu swoich spraw, więc Polska nie może tutaj liczyć na żadną empatię z ich strony. Dlatego, tak jak powiedziałem, opowieści o tym, że nie obowiązuje nas pakt migracyjny, że Polska coś w tej sprawie ma obiecane, zadeklarowane, wynegocjowane, są nieprawdziwe.
A czy doniesienia o zamachu stanu są dziś elementem kampanii wyborczej? I jak komentuje się to w Brukseli, panie ministrze?
Dzisiaj wszystko jest elementem kampanii wyborczej.
O, to niestety, ciekawe.
Albo niestety taka jest polityka. Jeżeli ktoś twierdzi inaczej, no to po prostu mija się z prawdą. Natomiast fakt, że zostały złamane przepisy w sposób niezwykle radykalny, niezwykle brutalny. Fakt, że mamy do czynienia...
Chodzi panu o niepublikowanie wyroków, rozumiem.
Mam na myśli szereg działań zaczynających od nielegalnego przejęcia prokuratury, nielegalnego
przejęcia. To samo powie druga strona, wie pan, panie ministrze.
Ale o tym, że prokuratura została nielegalnie przyjęta, wybaczy pani, ale tego raczej trudnej drugiej stronie sporu politycznego w Polsce trudno byłoby udowadniać.
Ja myślę, że to jest takie przerzucenie sobie piłeczki.
Nie, proszę pani, różnica pomiędzy Zjednoczoną Prawicą a naszymi oponentami politycznymi jest taka, że można nas krytykować za różne rozwiązania i decyzje, które podejmowaliśmy. Być może część tej krytyki jest nawet słuszna, ale jedno trzeba powiedzieć, że my podejmowaliśmy te decyzje w drodze ustaw, rozwiązań legislacyjnych, które potem były implementowane. Natomiast nasi oponenci polityczni uznali, że można chodzić na skróty i nie przyjmując ustaw, nie zmieniając prawa, po prostu realizują swoją wolę polityczną, łamiąc to prawo wprost. I w tym znaczeniu oczywiście takie opisanie sytuacji, jak wykonał to aktualny prezes Trybunału Konstytucyjnego, jest zrozumiałe.
Europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej twierdzi, że Prawo i Sprawiedliwość nie może się pogodzić z tym, że rządzący dokonują rozliczeń, jak to określił europoseł, łapie złodziei.
Wie pani, na razie to myślę, że posłowie Koalicji Obywatelskiej powinni bardziej skupić się na tych problemach, które realnie dotykają Polaków, niż na tym, co robią od roku, a robią jedną rzecz, po prostu oczerniają, pomawiają i próbują przedstawić wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy jako, stawiam tu cudzysłów, zorganizowaną grupę przestępczą. No, to jest coś, co zapowiadali, że w taki sposób postarają się poradzić sobie, znowu przy tym słowie stawiam cudzysłów, ze swoimi oponentami politycznymi i w ich wykonaniu te działanie jest bardzo konsekwentne z jednego powodu. Nie mają żadnego pomysłu, który mogliby przedstawić Polakom na rozwój kraju, na zmiany systemowe. W związku z tym starają się zadowolić swój najtwardszy elektorat spod znaku silnych razem, robiąc nagonkę polityczną. Natomiast jeżeli chodzi o posłów, którzy mówią o tym, jak to dzielnie ścigają rzekomych przestępców, no to ja przypomnę pana prezesa NIK-u, pana Mariana Banasia, który w ujawnionych rozmowach właśnie opowiadał o tym, jak w czasie kampanii wyborczej będą różnego rodzaju służby, w tym Najwyższa Izba Kontroli, wykorzystywana do tego, żeby pomawiać polityków Prawa i Sprawiedliwości, do tego, żeby właśnie niszczyć obecną opozycję, czyli Zjednoczoną Prawicę w kampanii wyborczej.
Czy wy nie popełniliście błędu i nie powinniście wcześniej ich rozliczać?
Proszę pani,
mieliście 8 lat.
Proszę pani, oczywiście można dywagować na temat działań różnych podejmowanych przez 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy, ale trzeba powiedzieć jedno, co, o czym już wspominałem, że my działania, które podejmowaliśmy na podstawie obowiązujących przepisów albo nowelizowanych przepisów, ale na podstawie prawa. No, tutaj działania, które podejmuje Koalicja Obywatelska, mają charakter w wielu wypadkach pozaprawny. Prokuratura jest wykorzystywana jako instrument do walki z opozycją, do niszczenia oponentów politycznych. No i trzeba o tym pamiętać, bo tak jak powiedziałem, to jest właśnie rodzaj działań, które ma doprowadzić do zniszczenia Zjednoczonej Prawicy w Polsce. Natomiast coraz więcej Polaków to dostrzega, że właśnie wymiar sprawiedliwości, czy przynajmniej jego część, jest używana do walki politycznej przez Platformę Obywatelską. Coraz więcej Polaków ocenia bardzo krytycznie rząd Donalda Tuska. Ten rząd ma rekordowe negatywne oceny po roku działania w porównaniu z poprzednimi gabinetami. I wierzę, bo Polacy są ludźmi inteligentnymi, rozumiejącymi rzeczywistość. Wierzę, że coraz więcej osób będzie dostrzegało właśnie te skandaliczne działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska.
Znaczy działania Najwyższej Izby Kontroli prowadzone w kierunku Karola Nawrockiego w Instytucie Pamięci Narodowej będą na szkodę w kampanii waszego kandydata?
Pani, to nawet nieprzyjaźni Zjednoczonej Prawicy dziennikarze i komentatorzy zwracają uwagę, że tak dziwnie się jakoś okazało, że w kampanii podejmowana jest ta kontrola i wyniki w trakcie najbardziej gorącym okresie kampanii mają być publikowane, a ja znowu wrócę do przytaczanych dzisiaj nagrań, w których Marian Banaś zapowiadał, że będzie wykorzystywał Najwyższą Izbę Kontroli do walki politycznej. Ja widziałem różnego rodzaju kontrole. Sam jako szef kancelarii brałem udział jako urzędnik wówczas, odpowiadając urzędnikom, w kilkudziesięciu, o ile pamiętam, kontrolach prowadzonych w kancelarii i muszę powiedzieć, że to naprawdę przynajmniej w części były przykre spotkania, bo widziałem zażenowanie urzędników, którzy musieli prowadzić kontrolę po to, żeby udowodnić określoną tezę. NIK kiedyś był bardzo profesjonalną, niezależną instytucją, dzisiaj jest narzędziem walki politycznej.
Czy Dawid Jackiewicz namiesza w wyborach prezydenckich?
No, Dawid Jackiewicz bez wątpienia jest politykiem znanym, zwłaszcza u nas na Dolnym Śląsku, we Wrocławiu, i myślę, że będzie mógł się cieszyć w regionie sporym poparciem, czy jego kandydatura sporym zainteresowaniem. Natomiast trzeba też pamiętać, że w ostatnich latach nie brał udziału w tej najbardziej aktywnej polityce. Sam jestem ciekawy, jak ten jego projekt polityczny będzie się rozwijał. Był bez wątpienia przez wiele lat niezwykle ważnym politykiem Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości.
Wróżył pan powodzenie?
Nie chciałbym, przyznam się, że nie śledzę tak na bieżąco jego aktywności politycznej, więc nie chciałbym tego rodzaju spekulacji prowadzić, bo mam po prostu za małą wiedzę. Bez wątpienia jest to bardzo sprawny polityk i porządny człowiek. No, sam poznałem Dawida wiele lat temu i właśnie w ten sposób mogę o nim powiedzieć.
Zapraszamy, 8:10, w najbliższą środę będzie pan Dawid Jackiewicz naszym porannym gościem. Panie ministrze, no, na koniec, czy
na pewno będę słuchał, choć ze Strasburga.
No i pięknie. To na koniec jeszcze zapytam o ekshumację. Czy będzie ten przełom? Temat ważny dla Dolnoślązaków.
Bez wątpienia mnóstwo ludzi na Dolnym Śląsku ma korzenie kresowe. Tu trzeba powiedzieć jasno, jest krok w dobrym kierunku, ponieważ jest wydana zgoda na ekshumację w Późnikach. W 22 roku tam Fundacja Wolność i Demokracja otrzymała zgodę na poszukiwania. W 23 roku zostały odnalezione szczątki blisko 100 Polaków. W styczniu Fundacja otrzymała zgodę na ekshumację i to jest krok, ważny krok w dobrym kierunku, ale to nie jest przełom. Z mojej perspektywy prawdziwym przełomem byłaby zgoda rządu ukraińskiego, rządu polskiego na niczym nieskrępowane poszukiwania po obu stronach granicy wszystkich poległych czy zamordowanych Polaków, ale również Ukraińców. Myślę, że kiedyś do takiego przełomu i do takich decyzji dojdzie, ale na pewno to nie będzie w perspektywie najbliższych lat.
Europoseł Michał Dworczyk, były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Dobrego dnia.